Ze mną jest Dariusz Piątkowski, czyli wiceminister edukacji i nauki. Kłaniam się, panie ministrze.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie ministrze, zanim porozmawiamy o nauczycielach i ich pensjach, bo takie spotkanie dzisiaj ze związkami się odbyło, to ja zapytam o coś innego. Mamy 2,5 miliona uczniów 12-18 lat. Ponad 1,5 miliona z tych uczniów jest niezaszczepionych, a na szczepienia w szkole zapisało się 43 tysiące osób na uczniów na zeszły tydzień. To mało.
To prawda, liczyliśmy na to, że będzie to większa liczba. Widać też, że wraz z większym wiekiem liczba zaszczepionych także i uczniów jest większa. Najmniej zaszczepionych jest tych dzieci najmłodszych. Tu rodzice widocznie z jakiegoś powodu uznają, że nie warto szczepić dzieci.
A to jest porażka akcji zachęcającej do szczepień?
Znaczy myślę, że porażka nas wszystkich. Być może rodzice kierują się tym, że były swego czasu sygnały, przynajmniej pamiętam sprzed kilku miesięcy, także organizacji międzynarodowych, które wskazywały na to, że te dzieci młodsze rzadziej i lżej chorują na COVID.
Do tego jeszcze na pewno wrócimy, ponieważ będą szczepione dzieci poniżej 12 roku życia, ale o tym za chwilę. Temat dnia, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie związane z edukacją. Panie ministrze, krótko i na temat. Według waszej propozycji, ile będzie zarabiał nauczyciel świeżo po studiach i od kiedy będzie zarabiał więcej?
Chcemy, aby podwyżki mogły wejść w życie od 1 września przyszłego roku. Dziś nauczyciel rozpoczynający pracę około 3 tysięcy zarabia. Będzie zarabiał ponad 4 tysiące złotych. Jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie tak zwane przeciętne około 5 tysięcy złotych.
A czemu tak późno? Bo mówi pan od 1 września. Od 1 stycznia rośnie płaca minimalna. To znaczy od 1 stycznia będziemy mieli 3010 zł płacy minimalnej, a minimalna stawka, jeżeli chodzi o nauczyciela, 2949 zł, czyli 60 zł mniej niż płaca minimalna. Dlaczego tak późno? Dlaczego dopiero 1 września?
Rozmawiamy o tym już od dłuższego czasu. Trzeba przypomnieć, że nauczyciele w ostatnich latach mieli podwyżki prawie 30%. Natomiast każda podwyżka kosztuje ogromne pieniądze. Trzeba pamiętać, że jest ponad 700 tysięcy nauczycieli. Nawet 100 zł dodatkowego wynagrodzenia to już jest ponad 1 000 000 zł.
No ale nie mierdzi pana to, że jednak nauczyciel będzie przez te parę miesięcy, 9 miesięcy do września zarabiał jednak poniżej płacy minimalnej w Polsce?
Nie będzie zarabiał, bo będzie, ma jeszcze inne dodatki, a samorząd będzie tym nielicznym nauczycielom, u których taka sytuacja mogłaby się zdarzyć, będzie dopłacał do minimalnego wynagrodzenia.
Ale coś za coś, to znaczy te podwyżki, o których pan mówi od 1 września, to nie jest tak, że one po prostu będą. Wy chcecie, żeby nauczyciel więcej pracował. Pensum nauczycielskie ma się zwiększyć o 4 godziny. Ja przypomnę, pensum, czyli liczba godzin, które nauczyciel spędza przy tablicy. To nie jest jedyna praca, którą wykonuje.
To dobrze pan to zaznaczył, bo nauczyciel, tak jak inni pracownicy, mają 40-godzinny tydzień pracy i my wychodzimy z założenia, że ten 40-godzinny...
A według badań IB pracują nawet 47.
No nie do końca. Dziś prezentowaliśmy część tych badań i tam 5 podstawowych czynności, które składają się na zdecydowaną większość zajęć nauczyciela, to jest 34,5 godziny. Natomiast dziś nauczyciel średnio
34,5
pracuje...
34,5 godziny, czyli pracują mniej niż 40 godzin tygodniowo?
Mówię o tych zajęciach głównych, które najczęściej wykonuje nauczyciel.
Ale są także
zajęcia dodatkowe. W tych 46 godzinach liczono także godziny ponadwymiarowe, czyli te, które są także ponad pensum i dlatego wychodzi 40 kilka godzin, bo rzeczywiście część nauczycieli ma godziny ponadwymiarowe. Średnio jest to około 3 godzin na jednego nauczyciela. Praktycznie więc statystycznie dokładamy raczej 1 godzinę, ale w zamian za to ponad 1000 zł dodatkowego wynagrodzenia.
Panie ministrze, nauczyciele, przynajmniej ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, oni zadowoleni nie są z tych dzisiejszych propozycji. Czytam na Twitterze przed chwilą. Płace 24% w górę, pensum 22% w górę, inflacja 5,5%. To jest podwyżka?
Ja wiem, że związkowcy są niezadowoleni, ale propozycje związkowe, gdyby je traktować poważnie, kosztowałyby kilkanaście miliardów złotych, a dzisiaj nikt nie jest w stanie takich pieniędzy dodatkowo do budżetu wskazać.
Przepraszam, pan premier dzisiaj mówił, że wpływy do budżetu są wyższe o około 80 miliardów złotych więcej niż planowano w tegorocznym budżecie. No to chyba
ale pan wie jednocześnie, że jeszcze kilkadziesiąt miliardów złotych wydano jako tarcze antykryzysowe w okresie COVID-u i to zaciągnęliśmy tak naprawdę zadłużenie. Ktoś to zadłużenie musi spłacić. Między innymi na to także te pieniądze są przeznaczone.
No to dobrze, zmieniając trochę temat, ale nie do końca, bo jednak mówimy o pieniądzach. No to skoro tak jest, to stać nas na kary dla Komisji Europejskiej, stać nas na kary, które zarządził TSUE w sprawie kopalni Turów?
Nie zapłacimy tej kary.
Dlaczego pan tak uważa?
Uważam, że to orzeczenie jest niezgodne z obowiązującymi regułami. Nie powinno być ono wydane. Trwają ciągle rozmowy z Czechami i to od tych rozmów tak naprawdę
powinno
to zależeć.
Ale pan wierzy w to, że Europa, że Unia Unia potraktuje to właśnie w taki sposób, że my mówimy, że nie zapłacimy, bo jest zgodne. No jednak TSUE wyrok wydał. Od wczoraj, kiedy
mail został otwarty... Ale TSUE, jak pan doskonale wie, były wydawane także wobec innych państw, które nie stosowały się do orzeczeń TSUE, też jakiegoś
ale
większego
problemu
z tego nie było.
Ale pan też doskonale wie, że są doskonałe mechanizmy, żeby te środki u nas wyegzekwować. Możemy dostać mniejsze środki, na przykład z Funduszu Odbudowy.
Czas pokaże.
Pan nie wierzy.
Nie wierzę.
Nie wierzy pan. No dobrze, no jeżeli pan nie wierzy, to myślę, że zobaczymy, kto ma rację. Mi się wydaje, że możemy jednak się spodziewać jakichś konsekwencji, no bo chyba po coś TSUE to robi, prawda?
Na pewno spór będzie wokół tego jeszcze przez jakiś czas.
Panie ministrze, do edukacyjnych kwestii za chwilę wrócimy, ale mnie ciekawi jedna sprawa. Pan jest podlasianinem, prawda?
Tak.
Pan jest podlasianinem. Stan wyjątkowy na Podlasiu obowiązuje i na części Lubelszczyzny również.
Tak.
No i właściwie przed chwilą w Senacie została przyjęta ustawa w sprawie rozszerzenia rekompensat dla przedsiębiorców za stan wyjątkowy. Do tej pory było tak, rząd tak wprowadził. Turystyka, gastronomia to były te branże, które na rekompensaty mogą liczyć. Senat mówi sklepy, przewóz osób, kultura, rekreacja, plus jeszcze wyższe odszkodowania do 80%. Pan w Sejmie podniesie rękę za tymi zmianami?
Proszę pamiętać, że stan wyjątkowy był wprowadzony po to, aby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańcom tych terenów. Ale proszę pamiętać o tym, że pierwszą potrzebą większości z nas jest jednak bezpieczeństwo, a ludzie czuli się tam zagrożeni sytuacją, którą stworzył reżim Łukaszenki i stąd stan wyjątkowy. Chociażby po to, aby różnym ludziom nie przychodziły tak idiotyczne pomysły, jak niszczenie ogrodzenia, które ma zabezpieczyć przed nowymi migrantami przymusowo wysyłanymi do Polski. Zmieniliśmy ustawę, która pozwala na rozszerzenie odszkodowań, bo dotąd ustawa o stanie wyjątkowym nie pozwalała na tak szerokie odszkodowania. I to jest po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać, że mają być to odszkodowania płacone za szczyt sezonu turystycznego. Wtedy, kiedy było najwięcej gości i ci, którzy legalnie wykazywali dochód, wykazywali gości, teraz mogą otrzymać rekompensatę.
Ale na przykład nie tylko turystyka i gastronomia traci. No przewozy też tracą, no bo ludzie na przykład nie jeżdżą. No kultura też traci,
ale
bo ludzie nie chodzą.
Jak pan wie doskonale, większość turystów przyjeżdża do Puszczy Białowieskiej, bo o niej pewnie głównie rozmawiamy, trochę o Sokólszczyźnie. Większość przyjeżdża własnym transportem. Kultura to, co pan chce powiedzieć, że Dom Kultury w Białowieży na przykład straci z tego powodu, że na przykład sprzeda 5 biletów mniej, w związku z tym to będą jakieś wielkie straty.
Nie chce się pośliznąć.
Realnie pokazujmy, jaka jest skala problemu.
Nie chcę się pomylić, mówiąc, czy meczet na przykład w Kruszynianach czy Bochonikach są w strefie, bo nie pamiętam, ale na przykład to mi przyszło na myśl. Panie ministrze, skoro pan mówi, że bezpieczeństwo jest takie ważne w strefie na granicy, to dlaczego nie zaprosimy Frontexu, żeby nam pomógł w zapewnieniu tego bezpieczeństwa?
Ale z tego, co wiem, rząd rozmawiał już i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z Komisją Europejską. Komisja po pierwsze ma identyczne stanowisko jak Polska w sprawie uszczelnienia granicy i oczywistym jest, że Frontex także będzie się włączał w te działania.
Czyli pan wierzy, że Frontex za chwilę funkcjonariusze Frontexu na granicy się pojawią? Wie pan to?
Nie wiem, czy Polska też jest częścią Frontexu i nasza Straż Graniczna, więc można powiedzieć, że już w tej chwili Frontex jest na granicy Polski.
Minister Dariusz Piątkowski jest cały czas moim i państwa gościem. Nasza rozmowa cały czas trwa, kończy się na antenie RMF-u, ale trwa na antenie RMF24.pl Nowego Radia Internetowego oraz na naszych stronach w sieci. Panie ministrze, to wracając do kwestii edukacyjnych, pan się nie boi kolejnego protestu nauczycieli?
Nie wiem, my zaoferowaliśmy uczciwie to, co mogliśmy. Proszę pamiętać o tym, że Ministerstwo Edukacji nie jest wydzieloną częścią polskiego państwa, nie ma własnego wieloset-miliardowego budżetu, tylko jest to budżet, który składa się na budżet państwa i poza decyzjami ministerstwa i propozycjami są także uwarunkowania związane z rządem, z Ministerstwem Finansów i możliwościami finansowymi.
Czy te możliwości, które no, są jakoś oczywiście określone, to one już zostały wyczerpane? Czy te podwyżki, o których wy mówicie, w ten sposób zorganizowanie pracy nauczycieli przez podwyższenie pensum, przez dodatkowe 8 godzin w szkole, to jest maksymalnie, co możecie dać? Czy to są rzeczy, które podlegają negocjacjom?
Czas pokaże. Gdybym ja mógł swobodnie dysponować pieniędzmi wielomiliardowymi, chętnie bym przeznaczył większe pieniądze na podwyżki nauczycieli. Natomiast realia są takie, jakie są. Proszę pamiętać, że tak jak mówiłem na początku naszej audycji, realnie, statystycznie nauczyciel będzie pracował jedną godzinę więcej, a nie cztery. Naturalnym jest, i to chyba przyjmuje także większość ludzi, że więcej pracy i większe wynagrodzenie.
No ja pytam też dlatego, no więcej pracy, większe wynagrodzenie, tutaj już statystyki przez ZNP przytoczone, ale ja jeszcze mam kolejny cytat, na przykład właśnie nauczyciele piszą, to już widzieliśmy w 2019 roku podczas strajków, wzrost pensum, symulacja wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, czyli na przykładzie średnich prac, które nie są realnymi zarobkami, tylko konstruktem prawnym. Pan rozumie takie sformułowanie? No bo ja rozumiem, że związki zawodowe od tego są, żeby walczyć o pieniądze, tak? No ale no, czy kolejnym krokiem nie będzie kolejny strajk.
To oczywiście zależy od pracowników poszczególnych branż, jak podchodzą do sytuacji, która jest w tym wypadku w szkołach. Proszę pamiętać, że przeciętne wynagrodzenie nie jest abstraktem, jak ktoś napisał w internecie, tylko jest to pewne realne kwoty, które się pojawiają. Związki zawodowe chociażby chciały odnosić wynagrodzenia nauczycieli do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. To posługując się tym cytatem, można by powiedzieć, że to też jest pewien abstrakt, ale to są także pieniądze, do których odnoszą się nauczyciele. Do tego abstraktu należą na przykład pieniądze za stażowe i nauczyciel dyplomowany najczęściej ma już kilkanaście lub dwadzieścia kilka lat pracy, czyli poza tym wynagrodzeniem, które będzie miał od września przyszłego roku. Będzie to ponad 5 tysięcy złotych wynagrodzenia zasadniczego. Należy dodać 20% dodatku stażowego, czyli dodatkowe 1000 złotych. Mamy więc ponad 6 tysięcy złotych.
Odnosząc się do tego, co pan mówił wcześniej, że nauczyciel realnie będzie pracował tak naprawdę statystycznie godzinę więcej. 18 godzin pensum obecnie, 4 godziny dodatkowe, które proponujecie, to są 22 godziny pensum. Czy to należy odczytywać, przynajmniej tak mi się wydaje, no bo cały czas słyszę też informacje o brakach nauczycieli w różnych miejscach. Słyszę historię o tym, że szkoły wręcz między sobą wypożyczają sobie matematyków, albo fizyków, albo anglistów, których brakuje. Czy wy się w ten sposób ratujecie przed tymi brakami nauczycieli? No bo jeżeli nauczyciel spędzi więcej godzin przy tablicy, ucząc uczniów, no to być może nie będzie trzeba tych dziur łatać.
Jeszcze raz powtórzę, że ta jedna godzina więcej to jest statystycznie, nie w przypadku każdego nauczyciela. I podobnie jest z brakami kadrowymi. W niektórych miejscach w Polsce, zwłaszcza w dużych miastach, brakuje nauczycieli niektórych przedmiotów, zwłaszcza przedmiotów zawodowych, bądź przedmiotów ścisłych. I być może to będzie częściowo lekarstwo na tę sytuację. W mniejszych miejscowościach najczęściej nie widać braków nauczycieli.
700 tysięcy nauczycieli w Polsce i pewnie wielu z nas dzisiaj słucha, więc pytanie o ich sprawy, takie bardzo codzienne, o te 8 godzin, które spędzają w szkole. Na Twitterze znalazłem na przykład licealna Belferka. Pani o takim pseudonimie pyta. Jestem administratorem szkolnej strony internetowej i social mediów. Jak będę odrabiać to w szkole, to mi się liczy to 8 godzin, a jak w domu, to już nie. Dlaczego?
To jest jakby do ustalenia. Natomiast proszę pamiętać, że przeciętny nauczyciel nie jest administratorem social mediów. On zajmuje się głównie pracą z uczniem. Powinien mieć kontakt z rodzicem.
Myślę, że to
rodzicem.
Jest przykład, panie ministrze.
Ja rozumiem,
że są
ale to przykład wyjątkowy i na pewno trzeba
kartkówek.
O takich sytuacjach wyjątkowych rozmawiać. My natomiast mówimy o sytuacjach typowych.
Nam
wydaje się,
przykład...
że dzisiaj nauczyciel wykonuje bardzo dużo zajęć. Chcemy również pokazać, że wbrew pozorom nie pracuje 18 godzin, jak niektórzy twierdzą, tylko 40 godzin. I chcemy, aby część tych 40 godzin była przeznaczona na ściślejszy kontakt z nauczycielem czy rodzicem, aby nauczyciel był do dyspozycji ucznia bądź nauczyciela przez kilka godzin dodatkowo w tygodniu poza pensum. Nie będzie więc to wymagało jakiegoś zdecydowanego większego wysiłku ze strony
to
nauczyciela.
To kto będzie decydował o tym, co nauczyciel podczas tych 8 godzin robić może, a czego nie może robić?
Chcemy zaproponować zestaw zajęć, które będą wyraźnie zaliczane. Na przykład konsultacje z rodzicami, spotkania z rodzicami, konsultacje z uczniami, rady pedagogiczne, opieka nad uczniami podczas na przykład imprez szkolnych, dyskotek czy przygotowania akademii. To są wszystkie zajęcia, które nauczyciele bądź prawie co tydzień, bądź raz na jakiś czas wykonują. Także wycieczki szkolne.
Panie ministrze, ten zestaw myślę, że warto będzie sobie zanotować i przemyśleć, ale panie ministrze, ja mam, znowu trochę zmieniając temat, bo tak skaczemy sobie, ale cały czas mam z tyłu głowy te braki nauczycieli, o których się mówi. 13 tysięcy nauczycieli, przy tych 700 tysiącach być może ktoś powie niedużo, ale jednak mamy cały
ale
czas
przykłady.
Ale ma pan
przestarzałe dane, bo dziś, z tego co ja pamiętam, to były 3 lub 4 tysiące zgłoszeń. Zgłoszeń to nie znaczy nauczycieli na pełnym etacie, tylko czasami nawet na pojedyncze godziny, ponieważ przy zmianach organizacyjnych w oświacie, kiedy były wygaszane gimnazja, wprowadzono obowiązek zgłaszania przez dyrektorów takich braków kadrowych i od 2 czy 3 lat mamy te dane. Wcześniej tych danych nie było. Te dane są porównywalne rok do roku i we wrześniu jest ich zdecydowanie mniej. One są na podobnym poziomie jak rok czy 2 lata temu i dziś to liczba około 3 tysięcy zgłoszeń.
Słyszał pan, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony sprawą braków nauczycieli, mimo tego, że pewnie takie wyjaśnienie również od was usłyszał.
Zachęcamy go do tego, aby przyjrzał się bliżej temu problemowi. Chętnie odpowiemy na jego wątpliwości.
Powody rezygnacji z zawodu, pisze Rzecznik Praw Obywatelskich, to m.in. niskie pensje, duże obciążenie psychiczne, wypalenie zawodowe. Myślę, że jeżeli chodzi o pensje, to możemy sobie skreślić, porozmawialiśmy o tym trochę dzisiaj.
Chcemy duże obciążenie... podwyższyć, uważam, że nauczyciel powinien więcej zarabiać niż dzisiaj.
No, myślę, że tu się zgadzamy, myślę, że to jest kwestia środków, jak do tego dążyć i realnych wyższych zarobków. Duże obciążenie psychiczne, wypalenie zawodowe, to też są problemy, myślę, że nie tylko nauczycieli, ale nauczycieli
to,
również.
Dobrze pan zwrócił uwagę na to, że to nie jest jakby problem tylko tego zawodu. Myślę, że w wielu innych zawodach jest stres, może się pojawić wypalenie zawodowe. zawodowe, to na pewno jest to problem, jak z tym walczyć.
No, no to jest jednak zawód, który podlega Ministerstwu Edukacji, więc ja pytam wiceministra edukacji, jak z tym walczyć w przypadku nauczycieli.
Dobrze, ale proszę pamiętać o tym, że minister jakiegokolwiek resortu nie ma recepty na to, jak zwalczać problemy pojedynczych pracowników. Proszę również przypomnieć, że związki zawodowe, samorządy, większość partii politycznych w Polsce dzisiaj chce ograniczyć kompetencje ministra i kuratorów.
Panie ministrze, w szkole się powinno rozmawiać o depresji?
To zależy kto i w jaki sposób.
Zna pan sprawę nauczycielki z Torunia, która została zawieszona za lekcję o depresji? Tam w tle był konflikt z dyrekcją. Kojarzy pan?
Nie, nie kojarzę. Przypomnę, że pracodawcą dla nauczyciela jest dyrektor szkoły, a nie minister edukacji i pewnie pojawiają się konflikty na styku pracodawca-pracownik. W tym wypadku, jak rozumiem, konflikt między dyrektorem szkoły a nauczycielem.
Tamten konflikt rzeczywiście był, ale Ministerstwo Edukacji też się wypowiedziało, ponieważ Komisja Dyscyplinarna Kuratorium Oświaty uchyliła decyzję o zawieszeniu. Potem Ministerstwo Edukacji i Nauki w swojej komisji w Warszawie utrzymała to zawieszenie w mocy, argumentując między innymi, że no, jakby zadając pytanie, czy pani nauczycielka z 26-letnim stażem miała prawo przeprowadzić taką lekcję na tak drażliwy temat? Depresja to jest drażliwy temat dla uczniów?
Po pierwsze, proszę nie mieszać ministerstwa w to, że wyznacza kary dyscyplinarne, bo postępowanie dyscyplinarne toczy się poza ministrem. Ja nie wiem tak naprawdę, kto jest skierowany do poszczególnych komisji dyscyplinarnych, ani jakie wydają orzeczenia, bo tam są przedstawiciele związków zawodowych, nauczyciele, którzy pracują w szkole i to oni tak naprawdę wydają orzeczenia w tej komisji dyscyplinarnej, rozpatrując każdy przypadek oddzielnie.
To jakby wracając do tego, co mówiłem, o czym mówiliśmy na początku, depresja w szkole. Z uczniami się powinno na ten temat rozmawiać.
Myślę, że jeżeli już, to na przykład psycholog i w sposób umiejętny, tak aby rozmawiać o problemach, o tym, czym jest ta choroba, jak można by jej zapobiegać.
A wie pan, ilu uczniów do 18 roku życia w zeszłym roku popełniło samobójstwo?
Nie pamiętam w tej chwili.
107 uczniów. To jest chyba poważny problem, zwłaszcza, że ta liczba z roku na rok rośnie.
Ja nic nie powiedziałem na temat tego, że nie powinny być lekcje depresji. Ja tylko mówię o tym, że są te tematy dosyć delikatne i raczej fachowcy powinni na ten temat rozmawiać.
A czy uważa pan, że no ja rozumiem, że szkoły muszą to organizować jakoś same z siebie, ale czy może ministerstwo mogłoby w tym pomóc, widząc, że jednak problem
narasta?
Ale to
dlatego 1,5 miliarda roku przeznaczamy w subwencji na zatrudnienie pedagogów i psychologów, aby to oni mogli tego typu zajęcia prowadzić w szkole. Nie widzę problemu, aby pedagog czy psycholog w szkole, w dużych warszawskich czy toruńskich szkołach, na pewno na etacie jest więcej niż jedna osoba i oni spokojnie tego typu zajęcia mogliby z uczniami, choćby na godzinie wychowawczej przeprowadzić.
Mówi pan warszawskich, toruńskich szkołach,
No akurat podawał pan przykład chyba Torunia.
Tak, oczywiście, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, to są duże miasta i myślę, że tam dostęp do psychologów jest łatwiejszy, a małe miejscowości, które jest nowa
szkoła.
To też
chcemy zmienić, to dlatego panie minister Machełek mówi wyraźnie o konieczności podwyższenia nakładów na pomoc pedagogiczną i psychologiczną i stąd zwiększenie nakładów. Także są zabezpieczone środki dodatkowe na wzrost zatrudnienia pedagogów
w przyszłym budżecie, w przyszłorocznym budżecie?
Tak.
Jakie to jest podwyższenie środków? Jak zabezpieczycie to, żeby one rzeczywiście trafiły do tych miejsc? No bo ja rozumiem, że
ale
czasami
wyraźnie chcemy podnieść standardy, tak aby określić, na ilu uczniów powinien wypadać jeden etat. Dziś to samorządy tak naprawdę w dużej mierze samodzielnie o tym decydują. Co prawda jest waga, która mówi o tym, że przelicza się dodatkowo pieniądze na pomoc pedagogiczną i psychologiczną, ale tutaj samorządy mają jednak dużą swobodę i nie ma jeszcze standardów.
Panie ministrze, dziękuję serdecznie. Pan minister Dariusz Piątkowski był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.